Strefa komentarzy.
Dzień dobry, Kuba Kaługa, kłaniam się nisko i zapraszam Państwa na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Za konsoletą Dominik Lewicki, realizujący tę audycję, a w naszym studio komentatorzy Piotr Olejarczyk, onet.pl, mojaurunia.pl.
Dzień dobry.
Jest z nami Rafał Mrowicki, portal xyz.pl.
Dzień dobry.
A także Michał Stankiewicz, redaktor naczelny Prestiż Trójmiasto i Biznes Pomorza.
Dzień dobry.
Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, o czym by głośno we wszystkich mediach od kilku dni. Najpierw komentatorsko. Ocena roku prezydentury Karola Nawrockiego, no ale też no, takie z pompą można powiedzieć, albo z rozmachem obchody zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Ale na wstępie przytoczę badania, które przedstawiła Rzeczpospolita, pytając Polaków o to, jak oceniają pierwszy rok Karola Nawrockiego. No i trzeba przyznać, że pan prezydent dobre oceny, przynajmniej w tym badaniu przez SW Research zrobionym, zebrał. 14,8% badanych wystawiło mu celujący, szóstkę. 19,6% ocenę bardzo dobrą, czyli szkolną piątkę. Na ocenę dobrą prezydent zasłużył według 18,2% ankietowanych, a na dostateczną według 9%. Mierną wystawiłoby mu 11,5% ankietowanych, a 21,1% zapytanych przez pracownię badań dałoby jedynkę. Niespełna 6% nie miało zdania w tej kwestii. No, trzeba przyznać, że ta ocena ogólna według Polaków, powiedzmy, że od czwórki w górę to dobra, to tam to całkiem sporo, bo ponad 50% się zbiera. A co wy sądzicie, Michał Stankiewicz?
Jakbyś miał
tej skali szkolnej się trzymać.
Powiem szczerze, ja na razie nie mam zdania, jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego, bo to dopiero rok minął jego prezydentury. Obserwuję bardzo uważnie. Ja mogę powiedzieć tylko bardziej o tym, co jak ludzie oceniają pana prezydenta. I tu widać wyraźnie po tym, co przytoczyłeś, czyli te badania, a także inne rankingi, rzeczywiście wskazują, że jemu cały czas poparcie rośnie. Czyli ta liczba pozytywnych ocen stale powoli rośnie. Co to, skąd się bierze taki wynik? Prawdopodobnie udało mu się skutecznie trafić w całą tą grupę odbiorców prawicy, tak? Czyli prawa strona w całości, tak? Wszystkie, które, czy to mówimy o wyborcach PiSu, czy Konfederacji jednej, czy drugiej, czy innych grupowań, prawdopodobnie prezydent zyskał we wszystkich oczach tych wyborców po prostu uznanie generalnie i widać, że mu rośnie. I co więcej, to ciekawostka, on wygrał mając 89%.
Niespełna 51%.
A dzisiaj chyba te pozytywne oceny to wystawia mu około 56%, z tego co pamiętam w sondażach. Czyli jakby on powolutku przekracza chyba, mam wrażenie, tą liczbę ludzi, którzy oddały na niego głos, tak? Czyli idzie do góry, tak?
Niedawne badania IBRIS, badania zaufania polityków, pokazują właśnie takie liczby. Te 56% pozytywnych ocen, jeżeli chodzi o zaufanie wobec polityków, to właśnie tyle miał prezydent Nawrocki, będąc praktycznie odkąd jest w tych rankingach zaufania ujmowany, to jest z nich liderem. Widać, że niezależnie od tego, jak oceniamy jego działania, jego wpływ, czy to na prawicę, w której wyrasta na lidera, czy relacje z rządem, w których stara się blokować różne rzeczy, to widać, że jest to prezydentura, która zaspokaja zapotrzebowanie na tego typu rodzaj politycznych emocji, jakie Karol Nawrocki dostarcza swoim sympatykom.
Piotr Olejarczyk.
Czy jest to prezydentura skierowana przeciwko Donaldowi Tuskowi i wiele osób właśnie to najbardziej cenił prezydenta Nawrockiego, że to jest jedyny polityk teraz na prawicy, który jest w stanie się postawić skutecznie Donaldowi Tuskowi, bo patrząc, co się dzieje na prawicy, która jest rozczłonkowana, która się kłóci, tworzą się nowe partie. Prezydent Nawrocki rzeczywiście jawi się jako osoba, która jest w stanie odsunąć Tuska od władzy w ogóle niedługo. Więc myślę, że ta siła jest bardzo istotna dla wielu wyborców prawicowych. To też zresztą było widać na tym beneficie, to tak nazywam bardziej, ten prezydenta Nawrockiego z okazji roku. Ten pokaz siły. Ale też pewność siebie rzeczywiście prezydenta Nawrockiego to nie jest udawane. Mam wrażenie, że trzeba pamiętać, jaką dużą rzeczywiście drogę zrobił prezydent Nawrocki, patrząc na początku kampanii, kiedy no, to nie jest tylko moja ocena, był rzeczywiście zestresowany, było widać, że dużo pracy przed nim i on ją rzeczywiście wykonał. No taka jest prawda, że jest teraz najbardziej liczącym się politykiem na prawicy.
A jaką ocenę byś, gdybyśmy się w szkolnej skali mieli trzymać tego badania, jaką ocenę ty byś wystawił?
Ja wczoraj rozmawiałem z profesorem Waldemarem Wojtasikiem i on powiedział mi takie zdanie, że prezydent Nawrocki gra przede wszystkim na siebie i to nie jest nic złego. I jeżeli tak bym oceniał prezydenturę, to bym w sensie pod tym kątem, że gra na siebie i jak to wygląda na przyszłość, jeżeli chodzi o realizację jego celów, to dobrą lub bardzo dobrą.
A Rafał Mrowicki, wracając do wątku, jaka ocena?
Może spróbowałbym wystawić ocenę opisową. Trochę nawiązując do tego, co mówił Piotr, prezydent bardzo silnie gra na siebie. W dniu, w którym hucznie świętował rok swojej prezydentury, Prawo i Sprawiedliwość w cieniu tych wydarzeń próbowało zaprezentować jakieś nowe swoje pomysły programowe, co było moim zdaniem dość karkołomnym pomysłem, żeby tego dnia, gdy jednak prawicowy elektorat żyje dużo bardziej hucznym świętowaniem rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego, organizować tego typu wydarzenie. Ale zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Przemysław Czarnek wielokrotnie podkreślali, że to zwycięstwo, które wydarzyło się przed rokiem, ta prezydentura, która trwa już ponad rok, jest zasługą Prawa i Sprawiedliwości, jest zasługą partii. Jarosław Kaczyński podkreślał to także w swoich pierwszych wystąpieniach w sierpniu zeszłego roku, już po rozpoczęciu prezydentury. Podkreśla to teraz. Myślę, że Jarosław Kaczyński nie skonsumował tej prezydentury tak jakby chciał, tak jakby na to liczył. Rok po rozpoczęciu prezydentury Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki jako polityk zyskuje, wyrasta, czy może już nawet jest liderem prawicy. A w Prawie i Sprawiedliwości doszło do poważnego rozłamu. Partia ma niskie notowanie jak na siebie. W zeszłym tygodniu w badaniu Ibris dla Polsat News miała 16-18%, coś koło tego, a to jak na Prawo i Sprawiedliwość, jak na partię, która jeszcze 3 lata temu rządziła, jest wynikiem bardzo niskim.
Michał Stankiewicz?
Oczywiście fakt, rozbicie prawicy bardzo pomaga Nawrockiemu, bo to jest jedyny teraz jakby osoba, polityk, który jest jakby, gwarantuje pewną stabilność na po prawej stronie sceny politycznej. Ja tylko jeszcze zastanawiam się nad jednym, ponieważ wiem, że Karol Nawrocki ma liczne zarzuty jakby w sensie publicystyczne dotyczące różnych działań jego przeszłości, prawda, aby przeszłość kibolska, powiązanie, teraz oczywiście ułaskawienie starucha, prawda, dalej, więc z tym dużo bardzo pojawia zarzutów się w związku z nim i także otoczenia jego osób. I tak sobie zastanawiam się, a jemu poparcie wzrasta cały czas, prawda, i dochodzę do wniosku, że dzisiaj jakby ta scena polityczna już tak nauczyła nas, wyborców, wszystkich, z jednej drugiej strony oczywiście, że same sprawy karne, które są w naszym otoczeniu, nasze same kontakty lub wręcz zarzuty karne, jakie politycy otrzymują, czy są skazani, już przestały mieć znaczenie. I to pokazała strona polityczna jedna i druga. Po jednej, drugiej stronie politycznej, klasie politycznej stronie są osoby, które mają zarzuty i to przykład podam, czy to Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, czy to chyba prezydent Lublina, obydwaj to są prezydium zarządu Związku Miast Polskich, czy senator Gawłowski i po drugiej stronie. Z tym dzisiaj mam taką sytuację, że bycie oskarżonym, posiadanie zarzutów, posiadanie złych kontaktów czy złej przeszłości już nie jest obciążające i w związku z tym także jakby te wszystkie kwestie, które ciążyły na Karolu Nawrockim, mówię o tym w sensie kontaktów i tych historii, już go, mam wrażenie, nie obciążają, tak, w tym momencie, bo ciągle do góry i cały czas idzie. I to też pokazuje chyba, wydaje mi się też, jaki jest dzisiaj fatalny stan naszej klasy politycznej, jako takiej całej.
Ja tak jeszcze tylko w nawiązaniu do tego, o czym Rafał i Piotr mówili, tak sobie myślę, że ten kandydat obywatelski trochę stał się taką samospełniającą się przepowiednią, tak, w kontekście tego, jak Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, a Karol Nawrocki jednak zyskuje i buduje swoją coraz silniejszą pozycję, więc chyba bardziej przekonał ludzi ten kandydat obywatelski niż ta decyzja prezesa jak w tej rozumiem sytuacji. Tak sobie trochę pije do tego tych haseł, które się w kampanii wyborczej przewijały.
Jak rozumiem, masz na myśli, że Karol Nawrocki wyrósł ponad Prawo i Sprawiedliwość i odgrywa dużo większe znaczenie niż partia, która
Ja myślę, że nie pomylili się ci, którzy mówili, że Karol Nawrocki zerwie się w jakimś sensie ze smyczy Prawa i Sprawiedliwości, albo tę łatkę zedrze z siebie. Po prostu chyba mu to wyszło, tak mi się wydaje.
Karol Nawrocki jest jedną z dwóch głównych przyczyn, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość pikuje w sondażach. Pierwsza przyczyna to jest to, że PiS-owi wyrosła bardzo groźna konkurencja na prawicy po raz pierwszy. Te dwie duże partie, ale również prezydent Nawrocki, który, tak jak powiedziałeś, zerwał się ze smyczy prezesa Kaczyńskiego. Chociaż też zobaczymy, co on zrobi w wyborach, bo to, że popiera wspólną listę do Senatu, to jest jakby jedno, ale pytanie, się pojawił taki pomysł jakiejś wspólnej listy Prawa i Sprawiedliwości i Mateusza Morawieckiego. Zobaczymy, czy tutaj prezydent Nawrocki będzie to promował. Moim zdaniem nie będzie, bo to nie jest w jego interesie. Więc tak powiedziałem, prezydent Nawrocki, tak oczywiście bardzo powiem kolokwialnie i ogólnie, ma swoją partię teraz. Tak trzeba patrzeć na niego w ten sposób. I on gra na siebie. Wydaje mi się, że wielu ludziom też się podoba to, że jakby on jest przeciwko Tuskowi, to powiedziałem, ale również trochę przeciwko Kaczyńskiemu, jakkolwiek zabrzmi to dziwnie, oczywiście on nie tak bezpośrednio, ale się jawi jak taki polityk, który jest antysystemowy, jakkolwiek zabrzmi to dziwnie, bo no wiadomo, że nie jest, ale no na tym właśnie też zdobyła poparcie.
A PiS-owi też trudno być przeciwko prezydentowi Nawrockiemu i jego ambicjom.
A myślicie, że prezydent Karol Nawrocki włączy się w jakimś sensie w kampanię wyborczą przyszłoroczną parlamentarną? Mówię w jakimś sensie, no bo teoretycznie nie może się w nią włączyć, bo jest prezydentem, ale jednak padła taka zapowiedź teraz w Skawinie, że prezydent w tym roku rusza w objazd po Polsce.
Pakt senacki na pewno, nie? To jest jakby, myślę, że
więc
na pewno.
Rodzi się pytanie, dlaczego w roku wyborczym akurat prezydent postanawia ruszyć do Polaków?
Tylko pytanie, komu on kibicuje? Tak naprawdę, czy PiS-owi, czy Konfederacji, czy no, Baranowi nie, ale czy Morawieckiemu?
Kibicuje przegranej Donalda Tuska. Tak, przede wszystkim, a w jakim kształcie to pewnie, czy będzie to Kaczyński, Morawiecki i Mentzen, czy będzie to Kaczyński, Morawiecki i Braun, czy też ci panowie bez Morawieckiego, pewnie odgrywa w tej sprawie nieco drugorzędne znaczenie, ale wracając do pytania, myślę, że to, że Karol Nawrocki zaangażuje się w przyszłoroczną kampanię wyborczą, jest oczywiste, a sygnały, które o tym świadczą, widzieliśmy, słyszeliśmy w czwartek podczas tej hucznej rocznicy. Prezydent mówił, że chce przygotować na przyszły rok strategię dla Polski. Może to być jakaś sugestia kierunków programowych dla partii, które miałyby czy mogłyby liczyć na jego wsparcie w przyszłorocznej kampanii wyborczej, czy też na jakiś rodzaj jego patronatu. A jego ministrowie mówią wprost, że prezydent mógłby być patronem prawicowego paktu senackiego. Pytanie jeszcze, w jakim kształcie ten pakt miałby powstać. Najwięcej znaków zapytania budzi chyba Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tutaj są wciąż niejednoznaczne sygnały ze strony zarówno Prawej Sprawiedliwości, ale też szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówił, że osoby wokół Grzegorza Brauna budzą jego wątpliwości. Nie sam Braun, ale osoby, które są wokół Brauna.
Ja tylko powiem na zdanie. Przede wszystkim chyba największy znak zapytania jest, jeśli chodzi o to, co zrobią Amerykanie. Bo jeżeli Amerykanie znaczy powiedzą, że nie, w sensie dla Grzegorza Brauna, to z całym szacunkiem Karol Nawrocki mówi dużo o suwerenności i tak dalej. Jasne, okej, ale no w stosunku do Amerykanów tej administracji, myślę, że prezydent Nawrocki znaczy posłucha Amerykanów.
A to jeszcze wracając do tego, do kilku wątków, które wywołaliście, trochę takiego amerykańskiego właśnie wątku tego benefisu, jak to Piotr Lejarczyk określił, czy tego wiecu, który miał miejsce w czwartek, to jest chyba coś, czego nie było do tej pory. Ja sobie nie przypominam, żeby którykolwiek z prezydentów wcześniejszych tak hucznie obchodził rok swojego zaprzysiężenia. Michał Stąkiewicz, bardzo proszę.
Faktycznie, wizualnie może, bo odnieść wrażenie, że jest coś nowego, prawda? Te biało-czerwone tam jakieś trybuny, prawda? Taki trochę w stylu amerykańskim. I oczywiście, jeśli chodzi o prezydenta, to prezydent Andrzej Duda chyba nie miał takich tego typu wystąpień, rocznic, jak zrobił Karol Nawrocki. Ale w ogóle samo jakby łączenie jakby jubileuszów, czy rocznic, czy jakby wystąpień publicznych jako urzędnik, prawda? Czy to głowa państwa, czy to premier, czy ministrowie dalej, z działalnością partyjno-polityczną nie jest niczym nowym w Polsce. No wydaje mi się, że to praktyka jest wszystkich możliwych polityków, to, że ta granica jest bardzo płynna. Z tym wiadomo, że ta wystąpienie, ta jubileusz Nawrockiego był połączeniem jubileuszu prezydentury z działalnością polityczną, prawda, czy partyjną. Tak samo jak robi to zawsze, robi to premier, ministrowie oczywiście. Dzisiaj wszystkie w ogóle szczeble administracji publicznej angażują się w politykę. Jak tu pytanie było także, czy prezydent będzie angażował się w przyszłoroczne wybory? Oczywiście, że będzie angażował się w przyszłoroczne wybory. Nie wiemy, w jaki sposób jeszcze, jak bardzo zaangażowany będzie, ale na pewno będzie, bo dzisiaj nawet w politykę krajową angażują się samorządy. Dzisiaj wszystkie możliwe organy, instytucje państwowe przekroczyły tą granicę, są zaangażowane w politykę bieżącą.
Czegoś takiego, co zrobił prezydent Nawrocki, nigdy nie było. To jest rzeczywiście przekroczenie kolejnej granicy. Niektórzy mówią, że śmieszności, niektórzy mówią, że to pokaz siły. Okej. Każdy ma swoją opinię. Natomiast właśnie to też jakby dowodzi to, tak mi się wydaje, to co ludzie mówią, że prezydent Nawrocki kra na siebie i ja na niego patrzę tak, jak miałby swoją partię po prostu. Na razie jest to partia jednoosobowa. Oczywiście ma tam swoje zaplecze ludzi w kancelarii, ale to jest prezydent, który chce mieć więcej władzy i będzie stawiał na tych, którzy mu to zapewnią, czyli na prawicę.
Politycy Koalicji Obywatelskiej dopytują o to, ile to kosztowało. Cezary Tomczyk złożył pismo w tej sprawie. Dariusz Joński z kolei mówi, że według jego wyliczeń ponad 1 000 000 złotych kosztowało to, jak to określił, bal u Karola. Tak to nazwał. Ale my na tym się zatrzymamy. Zrobimy krótką przerwę w naszej audycji i potem wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
I wracamy po przerwie do strefy komentarzy razem z Michałem Stankiewiczem, Rafałem Rowickim i Piotrem Olejarczykiem. Rafał Rowicki jeszcze chciał wrócić do tematu roku prezydentury Karola Nawrockiego.
Tak, w temacie tej uroczystości, która była w czwartek przed Pałacem Prezydenckim, chciałem dodać jeszcze, że moim zdaniem wpisuje się w to w nurt amerykanizacji polskiej prawicy. Widzimy od miesięcy różne zachowania, próby narzucania tematów, którymi żyje Ameryka, którymi żyje amerykańska prawica, tamtejsi konserwatyści, politycy Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji próbują to czasem implikować jakoś na grunt Polski. Także różne tamtejsze rozwiązania widzieliśmy wiosną. Trasę europosłów Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem Zmień nasze zdanie, która też mocno nawiązywała do tego, co robili konserwatyści w Ameryce. Pytanie, czy zastanawiam się tylko, czy może to w Polsce zadziałać aż tak skutecznie jak w Stanach Zjednoczonych. Szczerze mówiąc, nie mam wrażenia, żeby wiosenna trasa polskich europosłów na której wydarzenia przychodziły czasem kilkadziesiąt osób, może czasem 100, czasem 200, ale żeby porywała wyborców aż tak bardzo jak wydarzenia, które wpisują się trochę bardziej w klimat amerykańskiej polityki niż naszej polskiej czy europejskiej.
Wspominaliśmy o kosztach tego wiecu. Pan Jacek pyta, czy debata w Końskich została rozliczona, którą Telewizja Polska między innymi współorganizowała z innymi telewizjami. Na początku miał tam być, pamiętamy, Karol Nawrocki z Rafałem Trzaskowskim, potem przyjechali inni kandydaci.
Dobre pytanie, a skoro ale o koszty imprezy przed Pałacem Prezydenckim pyta sztabowiec Rafała Trzaskowskiego, może na to pytanie też udzieli odpowiedzi.
To słuchacz pytał.
Tak, tak.
Chyba, że ja teraz tego czegoś nie wyłapałem.
Nie, mam na myśli, Kuba, że Cezary Tomczyk.
A, w ten sposób. No właśnie, tak.
O koszty
wiecu prezydenta. Pałac. Tak, mógłby też udzielić odpowiedzi rzeczywiście na to pytanie. Dobrze, zostawmy politykę ogólnopolską, zejdźmy na lokalny grunt, bo tutaj u nas też się gorąco dzieje. Nawet na tyle, że trzeba było w zeszłym tygodniu zwołać Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, tak to się dokładnie nazywa, potocznie sztab kryzysowy. No bo niestety, to co się działo na drogach, to powiedzieć wołało o pomstę do nieba to mało, tak myślę, zwłaszcza mieszkańcy Stogów. No, bardzo, bardzo trudną sytuację mieli. Ja widziałem kilka takich nagrań, jedno mnie szczególnie poruszyło w internecie, takie nagranie zwykłego człowieka, tak bym powiedział, który, no już pomijam to, że mnóstwo niecenzuralnych słów tam padło, ale on niemalże płakał z rozpaczy z tego powodu, że od 2 godzin nie był w stanie wyjechać z własnej dzielnicy i dotrzeć, jak rozumiem, do pracy. Co ty na to? Pytał mnie ten Chrześniak przed chwilą w piosence, a ja na to jak na lato. No i to lato ewidentnie stoi pod znakiem utrudnień drogowych w Gdańsku. No i wzmożony ruch turystyczny, tak jak tłumaczyło miasto, to też było jeden z tych powodów, dla których ta sytuacja na drogach zaistniała. A ja sobie tak myślę, kiedy były przygotowania do tych remontów i my dziennikarze pytaliśmy, czy na przykład sam remont Huciska, który może nie jest głównym winowajcą w tej sprawie, ale przyczynia się zapewne do tych utrudnień, czy w okresie letnim, w okresie jarmarku Świętego Dominika to najlepszy pomysł. Urzędnicy mówili, wszystkie obliczenia pokazują, że w okresie letnim to jest najlepszy czas na prowadzenie tego typu remontów i na kumulację tych remontów. No to co wy na to teraz? Piotr Lejarczyk może na początek.
To jest paliwo dla opozycji i bardzo dobrze uważam, naprawdę. To jest jakby opozycja powinna właśnie się zajmować w Gdańsku takimi tematami. To denerwuje każdego przeciętnego gdańszczanina, obojętnie jakie ma poglądy polityczne. Ale niestety, to też jest dowód na to, że obecna administracja nie ma konkurencji na ten moment naszej politycznej i tego typu historie nie uderzą w nią politycznie. W sensie nie zapłaci za to w żaden sposób politycznie, przynajmniej na ten moment. Tego jakby w ogóle nie widać. Stąd wydaje mi się, że taka reakcja dopiero po tym, jak ten temat stał się głośny. No bo rzeczywiście tłumaczenia miasta mnie nie przekonują, prawda? W sensie, że gdy to, co powiedziałeś, Kuba, że gdy wcześniej były pytania od dziennikarzy, to było mówione, wszystko jest okej, jasne, tak tam wyszło z badań. Pojawia się problem, nagle jest zwoływany sztab kryzysowy, nagle są wprowadzane kilka rozwiązań, chociażby to kierowanie ruchem i więc... To jest jedna rzecz. A druga kwestia to jest trochę moim zdaniem to, co denerwuje wielu gdańszczan, to jest to, że gdy wejdzie się na kanały oficjalne miasta, czy pani prezydent, to widać absolutnie inny Gdańsk. To znaczy, chodzi o to, że i absolutnie rozumiem, że było jasne, że to jest działanie PR-owe i ono też powinno być. To nie jest tak, że ja chcę od prezydentki Gdańska, żeby opisywała tylko złe rzeczy w Gdańsku. Nie, ale gdy wchodzi się na te profile, no to tam mamy Gdańsk, w którym jest wszystko super, hiper i zastanówmy się, co myśli w takiej sytuacji taka osoba, która stoi w korku 2 godziny na Stogach, która niekoniecznie jest politycznie po prawej stronie na przykład, prawda? Czyli to nie jest to, że zawsze będzie przeciwko prezydence Dulkiewicz. Nie, tylko to jest tak zwany zwykły Kowalski, który polityką się na co dzień nie interesuje. I jak on ma się poczuć, gdy wchodzi na oficjalny kanał, a tam wszystko jest okej.
Okay. Michał Stankiewicz?
Ja mieszkam w Sopocie. W związku z tym te problemy Gdańska są jakby dla mnie troszkę dalsze, prawda? Jako kierowcy, prawda? Uczestnika ruchu drogowego. Choć oczywiście Sopot ma swoje własne problemy, jak każde miasto, tak? Każdy samorząd. A tylko przypomnę wcześniej, że tutaj w Gdyni doszło do zmiany władzy właśnie między innymi przez korki i roboty drogowe, prawda? To był główny zarzut do ekipy prezydenta Szczurka, tak?
W każdym razie tak, Sopot... z perspektywy potem, przepraszam, tak, że wejdę słowo, oceniało się, że to, co się działo na węźle Karwiny i potem ta równoległa rozbudowa czy remont w zasadzie na Witominie, które sprawiły, że w zasadzie 2 leżące obok siebie połączenia górnego i dolnego tarasu w Gdyni sparaliżowały ruch w Gdyni i rzeczywiście stało się to, czego się nikt teoretycznie nie spodziewał, to znaczy, że Wojciech Szczurek nawet do drugiej tury wyborów nie wszedł.
Dlatego ja zastanawiam się, czy to jest możliwe w Gdańsku. Oczywiście wiemy, że opozycja jest słaba, tak? Zdaję sprawę sobie, że kołdra jest bardzo krótka, tak? Ale ten Gdańsk systematycznie, mam wrażenie, coraz silniej idzie w kierunku właśnie tego, żeby roboty drogowe były jakimś przyczynkiem głównym do zmiany władzy. Ja mam wrażenie, obserwując w ogóle z dystansu oczywiście Gdańsk, widząc ciągle bo sztab kryzysowy to nie jest pas pierwszy zebrany. Przypomnę, że te sztaby zbierają się dość często w sprawach różnych drogowych i widać go zdjęcia takie zatroskanych urzędników siedzących przy stole, debatujących, co tu zrobić. Ja proponował, żeby oni też zaczęli robić obrazy. To będzie ładnie wyglądało. Nie, zdjęcie, tylko malowany. Przychodzi malarz, maluje obraz od razu i trafia gdzieś tam bez urzędu miasta. Piękny obraz sztabu kryzysowego jak. W każdym razie są te sztaby regularnie robione i może mieć wrażenie, że zarządzanie w ogóle siecią drogową, transportem i komunikacją w Gdańsku odbywa się zarządzanie kryzysowe. Czyli nie planowe, nie wcześniejsze, tylko to, co jest najpilniejsze dzisiaj, to, co nam wybuchnie, gdzie jest sytuacja kryzysowa, tam idziemy, łatamy dziurę, zmieniamy, robimy jakąś akcję, prawda, planujemy coś nowego. Takie właśnie łatanie dziur oczywiście i reagowanie na kryzysy. I to jest bardzo, bardzo widoczne. Brakuje takiej polityki, która byłaby długofalowa. I druga sprawa to jest także wsłuchująca się w głosy mieszkańców. I trzecia rzecz, ja to obserwuję też w Sopocie, że planując remonty ulic, najczęściej włodarze planują remonty ulic przed wakacją, tłumacząc, że jest mniejszy ruch. To przykład właśnie Gdańska, ale i Sopotu, prawda? Mając jakieś swoje badania. Natomiast jakby i ten ruch robią remonty i wtedy są, robią się korki. I teraz zawsze tutaj mówimy o mieszkańcach, że mieszkańcy też muszą brać udział w, powiedzmy, w tej dyskusji, żeby też interesy były uzgodniane. Ale jeszcze jest inna sfera. To szczególnie widać w Sopocie, gdzie my mamy teraz bardzo dużo spowalniaczy na ulicach, mamy dużo pasów. Oczywiście ten ruch spowalnia i okej, żeby był bezpieczni, bo rowerzyści, bo piesi. Fajnie. Tylko pamiętajmy, że jeszcze jest trzecia sfera, to jest biznes. I to jest krwiobieg gospodarki naszej, tak? I teraz ten biznes, który dowozi do sklepów, dowozi do hoteli, dowozi restauracji, zapewnia, czyli cały ten transport, przewożenie ludzi. To są samochody. Niestety. Nie konie, nie motolotnie, ale samochody. Tak? Z tym trzeba też uwzględnić to, że też ten cały krwiobieg, który dostarcza te wszystkie dostawy wszystkie, on też spowalnia, tak? On też stoi w korku. I to jest taki trzeci element, który według mnie jest najbardziej zaniedbany w tym dialogu społecznym. Planując budowy, patrzmy na mieszkańców, ale także i na funkcjonujący biznes, tak? Bo on jest, on daje nam pieniądze, prawda? Dzięki temu, tym pieniądzom, potem ci decydenci w urzędach mogą te decyzje podejmować i te podatki, i dokonać wydatków, tak? Dzięki to właśnie temu, że ktoś pracuje i te podatki płaci.
Rafał Mrowicki, proszę bardzo.
A biznes na Wyspie Portowej odgrywa dość istotną rolę. Nie tylko porty, ale też inne zakłady przemysłowe, do których codziennie dojeżdżają tysiące pracowników. W dodatku, no, mamy też turystów, którzy chcieliby pojechać na plażę na Stogach. Nie tylko turystów, to również mieszkańców. Myślę, że miasto mogło spodziewać się, że ten ruch latem na Wyspie Portowej będzie większy niż w sezonie niewakacyjnym. Być może można było jakoś lepiej się do tego przygotować i zaplanować te remonty, aby nie były aż tak uciążliwe.
Z drugiej strony dla mieszkańców, ktoś powie pracowników. I to też chyba należy podkreślić, że tak, no ruch samochodów mamy coraz więcej. Po prostu. Infrastruktura jest jaka jest. No nie chcę powiedzieć, że koń jaki jest, każdy widzi, ale takie też są fakty. No, kto powinien to widzieć? Chyba urzędnicy w pierwszej kolejności. Tak?
No samochodów coraz więcej, ale też na Wyspę Portową mniej dróg niż w ostatnich latach.
I komunikacja publiczna niepełna.
Tak,
bo
jednak na myśli tutaj właśnie most tramwaje chociażby, którego brak funkcjonowania jest istotnym utrudnieniem dla mieszkańców, turystów i biznesu.
To ja tego powiem jako nasz wielki fan, nasze Barei. Muszę powiedzieć to zdanie. Urzędnicy mówią po prostu takie słynne hasło, że twoje serce przypomina piechotą zdrowie, więc jakby może trzeba rzeczywiście na piechotę chodzić. Ale wracając jeszcze sobie jedno zdanie do tego, czy to będzie jakby taki przyczynek do tego, że Platforma, czy pani prezydent Dulkiewicz straci władzę w Gdańsku. To też mówiłeś o Gdyni, tej sytuacji. Uważam, że to jest trochę różnica taka, że jednak w Gdańsku Platforma jest silniejsza niż ta, która była w Gdyni. I widzę przyszłą kampanię, na przykład, tutaj przykład oczywiście tylko, bo nie wiem, czy akurat będzie ta osoba, ale na przykład prezydenta Borowskiego, który już miał swego czasu kłótnię z panią prezydentką Dulkiewicz, gdy kłócili się o liczbę wiceprezydentów w gabinecie, że będzie atakował prezydentkę Dulkiewicz za wszystkie złe rzeczy i mówi, że on chciał inaczej na przykład, prawda? Więc jakby chodzi o to, że w sensie nasze, że dzisiejsi rządzący będą opozycją, o tak, w przyszłej kampanii na przykład. Może tak być.
Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. To jeszcze trochę wody w Motławie upłynie, zanim do tej kampanii samorządowej dojdzie. Zmieniając jeszcze temat, o jedną rzecz chcę was zapytać i tu chyba Piotr od ciebie zacznę, bo ostatni weekend to są też wiece poparcia dla społeczności ukraińskiej w Polsce, w wielu miastach dużych w kraju one się odbyły, także w Gdańsku. To w kontrze do tej takiej fali nienawiści wobec Ukraińców, która zwłaszcza cyfrowo przybiera, ale niestety wylała się także na ulicę i kilka tygodni temu, a może nawet przez kilka kolejnych tygodni rozmawialiśmy tutaj w strefie komentarzy o różnych incydentach, do których doszło w Polsce. No my już nie odbiegamy jako Trójmiasto, u nas też do tych incydentów zaczęło dochodzić, ale ten, który Piotr, ty opisałeś, jest szczególnie absurdalny, jakkolwiek to nie brzmi w tym całym smutnym kontekście, ale no ktoś, kto wziął polskich obywateli za Ukraińców.
Ojca i syna pobił ich, jednemu załamał rękę, tam jeszcze też w tekście tego nie było, ale tam też się doszło też do nasze pogryzienia, ta osoba, w sensie ten napastnik 38, no w każdym razie nasz Polak, który tam sobie jeździł samochodem.
Pijany Polak jeżdżący samochodem.
Tak, jeszcze bez prawa jazdy, później się okazało, oczywiście po tym jak pobił, uciekł, no, tak to wygląda, więc no, to jest taka...
I żeby to wybrzmiało, nie pobił Ukraińców, tylko mu się wydawało, tylko, że to są obywatele Ukrainy, a pobił Polaków.
Ale zaczęło się od tego, że zaczepił Ukraińca jeszcze innego, który mu tam zdołał uciec i stąd się trochę podpalił i zaczął wyzywać wszystkich tam dookoła od banderowców. I więc to jest ta... przepraszam, no to jest po prostu patologia, która... nie wiem, to są osoby, które uważają, że są patriotami chyba, że one tutaj robią coś dobrego dla Polski. Czy jakby to się nie zmieni. W sensie w Polsce. Ja uważam, że będzie niestety tego więcej. Są w Polsce politycy, którzy będą grzać te tematy. Rozmawialiśmy jakiś czas temu też u ciebie, Kuba, też, że i Ukraińcy nie są nasze bez win. Znaczy nie mówię oczywiście, bo nie, znaczy mówię o tym, o podpaleniu jakby tego tematu, to co zrobił prezydent Zełenski, wcześniej nazywając jeden z oddziałów bohaterów UPA. Jakby to idzie w taką stronę, że niestety, obym się mylił, takich ataków będzie więcej. To jest taka fala, którą bardzo ciężko będzie zatrzymać. Oczywiście rozmawialiśmy przed, że może trzeba jakichś silniejszych wyroków, może jakiś pokazowy proces, ale mam wrażenie, że to nie zmieni. Za dużo.
Rafał Mrowicki, coś się może zmienić, albo co możemy zrobić, żeby się zmieniło cokolwiek?
Ta historia, którą opisał Piotr, jest przerażająca i na swój sposób niesamowita, że widzimy tych aktów przemocy coraz więcej i dochodzi do nich nawet w tak przypadkowy sposób. A czy coś się zmieni? Myślę, że niestety nie mam zbyt dużej nadziei, że coś zmieni się na lepsze. Chciałbym widzieć tutaj większe działania państwa, również w kwestii tego hejtu, tej nienawiści, którą pewnie obserwujemy każdego dnia w sieci, w mediach społecznościowych. No mówiąc wprost, za rok mamy wybory. No one na pewno będą pełne bardzo różnych emocji. Emocje antyukraińskie są narzędziem kampanijnym w Polsce. Były już w zeszłorocznej kampanii wyborczej w jakiś trochę bardziej łagodny sposób niż robi to Konfederacja, czy Konfederacja Korony Polskiej próbowała to robić. Koalicja Obywatelska, próbując ograniczać świadczenia dla 800+, dla dzieci ukraińskich rodziców. Teraz w czwartek PiS, prezentując swoje nowe założenia programowe, zapowiedział pomysł między innymi deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Myślę, że pomysłów kampanijnych, programowych związanych z Ukraińcami będzie więcej. Myślę, że to może potęgować raczej negatywne emocje i wątpię, że zaprowadzi nas to w jakimś dobrym kierunku, a myślę, że no, faktem jest to, że Ukraińcy w sporym stopniu przykładają się do polskiego PKB. Widzimy wielu Ukraińców pracujących w polskich firmach, sklepach, w zakładach fryzjerskich, nie wiem, w domach opieki. To są często prace, których Polacy niekoniecznie chcą wykonywać. I biznes też sugeruje, różne organizacje biznesowe mówią wprost, że jeżeli większa grupa pracowników pochodzenia ukraińskiego odeszłaby z Polski, to skończyłoby się to źle dla naszej gospodarki.
Michał Stankiewicz?
Mi się wydaje, że tendencja się nie zmieni, bo oczywiście wzrost. W zeszłym roku było chyba 428 przypadków przestępstw nienawiści, czy na tle narodowościowym, w tym roku 1200. I jakby tutaj powodów jest kilka. Przede wszystkim pamiętajmy o jednej rzeczy. Demografia, bo to jest bardzo ważna rzecz w tym wszystkim, prawda? Że staliśmy się społeczeństwem młodej imigracji, czyli Polska nie jest homogeniczna. W ciągu kilku lat zmieniła się struktura odnościowa. I to jest siłą rzeczy efekt także tej zmiany. Tak?
tak? Dzisiaj mamy około 2-3 miliona obcokrajowców w Polsce, z czego milion w ZUS-ie zarejestrowanych. A lat temu 10-15 było ich pięciokrotnie mniej, prawda? W związku z tym ta demografia sama już powoduje to, że tych konfliktów będzie więcej. Porównując to do Europy Zachodniej, gdzie jest statystyka podana przez Eurostat, na przykład przestępstw narodowościowych, no to jest 100 tysięcy w Wielkiej Brytanii, parę dziesiąt tysięcy w Szwecji, czy we Francji, czy w Niemczech rocznie. U nas 1200. W związku z tym tutaj pamiętajmy o tym, że jest to czynnik, który po prostu tak jest generalnie. Niestety na świecie są przestępstwa, były, są i będą, prawda? Na dużym tle. W związku z tym, skoro jest więcej u nas obcokrajowców, siłą rzeczy ta liczba tarć będzie wzrastać. I to jest pytanie socjologów, ekspertów, naukowców, nie polityków bynajmniej, o to, z czego to wynika, jak temu zapobiegać, tak? A druga kwestia to kwestia polityki oczywiście, która jest wykorzystywana instrumentalnie, a także samej polityki w praktyce. Ponieważ to, że popełniono błędy, wiele błędów w polityce zagranicznej Polski i tak dalej, czy to, że wcześniej rząd PiSu, czy wcześniej teraz rząd KO wobec Ukrainy pewnych elementów, to jest jedna rzecz, prawda? Stąd jakby pewne nastroje społeczne negatywne w stosunku do Ukraińców. Dwa, to jest instrumentalne wykorzystywanie przez partie prawicowe tych błędów do tego, żeby podbijać ten temat, prawda? Więc one podbijają ten temat siłą rzeczy, biorą pałkę do ręki i oczywiście w tym kierunku idą, powodując ten wzrost, powiedzmy, bez nienawiści, powiedzmy, czy niechęci do Ukraińców. I teraz mam wrażenie, dlaczego dopiero przed nami najciekawsze, dlatego, że teraz do gry dołączyła druga strona, czyli pojawiły się manifestacje. I ja zwróciłem uwagę na manifestację w Gdańsku akurat i na to, co pisali komentarze były na trójmiasto.pl. Tam ludzie w większości nie pisali o tym, że sama jest zła manifestacja, albo nie podobały się im, Ukraińcy są źli. Oni zwracali uwagę na to, że to przed kot, samorządowcy, urzędnicy, czy ta sama grupa jakby polityczna, czyli teraz druga strona polityczna, na wezwanie strony jednej, czyli powiedzmy Konfederacji i PiSu, która użyła pały, ma w ręku tą pałkę i bije, powiedziała, dobra, przyjmujemy, wchodzimy z wami teraz tą bitkę, idziemy, teraz będziemy po drugiej stronie. I według mnie najgorsze, co nas czeka teraz, to, że będzie podział bardzo ściśny. Krytykujesz Ukraińców, a to jesteś pewnie z kodu, z KO. Jesteś za Ukraińcami, Ukraińców jest oczywiście z PiSu, z PiSu albo z Konfederacji. Jesteś za Ukraińcami, no to oczywiście jesteś z KO albo z kodu. Czyli będzie teraz podział znowu zerojedynkowy. Szykuje nam się teraz kolejna wojna polsko-polska, którą stosują politycy, tym razem używając Ukraińców.
A świat nie jest ani czarny, ani biały, jak wiemy. Piotr Olejarczyk, onet.pl, mojaorunia.pl, słyszany przed chwilą Michał Stankiewicz, redaktor naczelny Prestiż Trójmiasto, Biznes Pomorza, a także Rafał Mrowicki, portal XYZ. To byli goście dzisiejszej strefy komentarzy, którą poprowadził Kuba Kaługa, a zrealizował Dominik Lewicki. Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.